Seniora Rada.
Czyli jak cieszyć się życiem. Zapraszają
Katarzyna Łakomiak-Korach
i Tomasz Klimowicz.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejną audycję Seniora Rada, czyli o tym, jak cieszyć się życiem. W tych audycjach razem z Tomaszem Klimowiczem opowiadamy Państwu, a właściwie czynią to nasi drodzy goście, jak pięknie żyć w każdym momencie swojego życia, mimo różnych przeciwności, które się w tym życiu pojawiają. Na początku dzisiejszego spotkania bardzo serdecznie pragnę pozdrowić współautora audycji Tomasza Klimowicza. Niestety ze względu na chorobę nie mógł dzisiaj z nami być. Tomku, pozdrawiamy serdecznie. Liczymy, że już następna audycja będzie z Twoim udziałem. A ja bardzo serdecznie w tym momencie witam naszego gościa, drogą seniorkę, chociaż takie mamy z Tomaszem szczęście, że trafiamy na młodych duchem i wyglądających równie młodo gości. Tak jest w dzisiejszym również przypadku. A moim i Państwa gościem jest pani Teresa Wojciechowska. Szczęść Boże, dzień dobry, witamy
Szczęść
serdecznie.
Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa.
Pani Tereso, to nie pierwsza wizyta w radiu, bo wielokrotnie była Pani zapraszana przez Panią dr Elżbietę Dębską do swoich programów, ale dzisiaj troszkę z innego pola będziemy przepytywać. I zacznijmy od źródeł, od początku. Kiedy wspomina Pani swoje dzieciństwo, dom rodzinny, to jaki to był dom?
Cudowny. Mhm. Mimo że naznaczony różnymi gorszymi chwilami, ponieważ mój tato za pomoc żołnierzom AK, jego rodzina została osądzona, a on uciekał i przez 8 lat nie znałam swojego taty. Ale mama i dziadek zapewnili mi bardzo cudowne dzieciństwo. Z tatą się spotykałam, mama mnie zaprowadzała na spotkania, natomiast nie wiedziałam, że to jest mój ojciec. Zawsze mi się podobał ten pan z wąsem najbardziej, a potem się okazało, jak w 56 roku była amnestia i mógł się ujawnić, to się okazało, że był to mój tata. Przynosił mi przepiękne, własnoręcznie robione zabawki. Muszę powiedzieć, że mam krzesełeczko do dnia dzisiejszego, które mi w tamtych czasach zrobił. Także mimo wszystko miałam to dzieciństwo bardzo, bardzo udane.
To taka historia, którą moglibyśmy na oddzielną audycję opowiadać, wyjątkowa i piękna, ale to, co już jakby się przebija na plan pierwszy, to heroizm i odwaga. To na pewno wyniosła pani z domu rodzinnego.
Oczywiście i to jest ciekawe, bo może tak przy tej okazji powiem, że pomimo tych wszystkich udręk i no bo to tak jak pani mówiła, że to jest na oddzielną audycję, ale moi rodzice nauczyli mnie jednego, mimo że były ciężkie czasy w moim dzieciństwie, ale jak już ojciec się ujawnił, to proszę sobie wyobrazić, że bardzo dużo pracował społecznie dla ludności, w której mieszkał. Mama moja to samo założyła koło gospodyń wiejskich, jeszcze w czasach, kiedy światło nie było w tej miejscowości, gdzie mieszkaliśmy. Także zostałam nauczona właśnie pomagania i działania na rzecz ludności społecznej i nie tylko, na rzecz ludzi w środowiskach, w których żyłam.
I myślę, że wielkiego szacunku do życia, bo jeżeli wybiera się taki zawód, jaki pani realizowała w swoim życiu, a była pani położną, no to nie może być inaczej.
No nie. Ja muszę powiedzieć, że będąc położną, człowiek odpowiada za dwa życia. Matkę i dziecko, które odbieramy, które przyjmujemy na świat. Jest to wielka, uważam, że jest to wielka łaska i wielkie rzecz przyjmowania na świat nowego człowieka. Myślę, że w tamtych czasach, również gdzie pracowałam zawodowo, też w podobny sposób podchodziłam do ludzi z radością, z uśmiechem, ale były różne chwile, prawda? Ale wszystko można przemienić w dobroć.
Te wszystkie aspekty łączą nam się pięknie z tym domem rodzinnym, bo o nim pani tak wyjątkowo mówi i tak wiele pani zyskała dzięki temu, że właśnie taki dom rodzinny Pan Bóg pani podarował. A czy było też tak, że wiara została wyniesiona z domu rodzinnego?
Oczywiście. Bardzo, bardzo wspominam wszelkie uroczystości, wszelkie święta, modlitwę wieczorną i poranną. Także wszystko to wynosimy z domu rodzinnego, które potem nie zanika, tylko kiełkuje. Wszystko zależy od tego, jaki mamy fundament.
Fundament był, a później było spotkanie z wyjątkowym człowiekiem. Mówię tutaj o pani mężu. Kolejny etap życia. I pojawiły się dzieci. Chciałabym o tym momencie powstawania nowej rodziny, jak to później się pani życiu układało, więcej usłyszeć. Kiedy już mała Tereska stała się trochę większą Tereską.
Oj, Tereska, tak. Tereska wyszła za mąż za oficera Wojska Polskiego.
Ach, to wojsko we krwi zostało.
Wojsko zostało we krwi, ale były różne.
Za mundurem panny sznurem?
No to znaczy się nie. Ja nie wiem, jak to się stało.
Pan Bóg tak chciał.
Widocznie tak. Bo ojciec mówi, że no nie dziecko wojskowe, bo dziadek mój był wojskowym, ojciec był powstańcem wielkopolskim, był wojskowym i życie z osobą, która w wojsku jest, no bardzo dobrze mój ojciec znał i mówi, no nie dziecko, no nie, no zastanów się. No ale siła była wyższa.
Serce chciało inaczej.
Tak jest. No to nie było dużego, ja nie miałam dużego wpływu. Znaczy się rodzice nie mieli, prawda, dużego wpływu. Także było ciężko, no bo mąż pracował i bardzo często nie było go na długie dni w domu, no i sama z dziećmi, ale starałam się jej wychować jak najlepiej w wierze i w...
Ku dobremu.
O!
Pani Tereso, chcielibyśmy troszkę więcej usłyszeć właśnie o dzieciach. Proszę się nimi pochwalić.
Dzieci zdobyły wykształcenie, jedno i drugie skończyło Politechnikę Poznańską. Mają własne rodziny, mają własne dzieci.
I pani się chwali wnukami.
I ja się chwalę wnukami, tak.
Wspierają, odwiedzają, pomagają babci?
Oczywiście, no to jest całe moje życie, dlatego że w momencie, kiedy zachorowałam, to pierwszy wnuk miał wtedy roczek. Drugi rok miał, tak. Samo myśl o tym, że mogłabym nie widzieć, jak dorasta, dawało mi taki pęd i siłę do walczenia z chorobą.
Doszliśmy do tego punktu, o który chciałabym zapytać, bo dzisiaj chciałabym, aby ta nasza audycja, tym punktem centralnym była też rozmowa o heroizmie i o walce, którą pani stoczyła. W którym roku dowiedziała się pani o nowotworze? Dzisiaj można o pani powiedzieć Amazonka, więc domyślamy się, jaki to był nowotwór.
No tak, w 1999 miałam niewiele lat, 49 lat. No i nagle taka diagnoza, prawda? Mhm. Całkiem przypadkowo wykryłam ten guzek, który się okazał nowotworem. No i wtedy wielka niewiadoma, co dalej będzie, czy będę żyła, czy nie. No i zakończyło się to pierwsze leczenie, zakończyło się mastektomią, potem chemioterapia i... Doszłam do wniosku, jak wróciłam do domu, mówię, no tak, dzieci wykształcone, mąż sobie poradzi. No to właściwie, no po co mam żyć? Wtedy na drugi dzień po przyjeździe do domu zadzwonił telefon, zadzwoniła pacjentka. Powiedziałam, że będę na zwolnieniu lekarskim, ale mogą do mnie dzwonić o każdej porze nocy i dnia. I wtedy... Zadzwoniła w sprawie noworodka, u którego byłam przed wyjazdem na operację i tam coś chciała dopytać. Ja mówię, dobrze, to przyślę kolejny. Nie, ja będę do pani dzwoniła, jeżeli mogę, i będę panią pytała. No i jakaś delikatne światełko w tunelu. Nie minęło 20 minut, telefon od innej pacjentki z podobnymi pytaniami właśnie odnośnie dziecka i jej coś tam się działo. Też chciała, żeby ze mną rozmawiać telefonicznie, żeby nikogo nie przysyłać. I myślę sobie, Boże, no jakieś olśnienie, jakiś znak z nieba, że ja jestem komuś potrzebna. Czyli ja, jak leżałam, liczyłam deski na suficie, tak wstałam i mówię, Boże, ja jestem komuś potrzebna.
No i wnuki.
Tak. I wtedy myślę sobie, no Boże, i teraz ja będę wiedziała. Jeszcze muszę dodać, że pomimo tej chemii, którą brałam, to przyjeżdżały do mnie wnuki i ja się tak cieszyłam. Mój stan po otrzymaniu chemioterapii nie miał wtedy, mimo że się bardzo źle czułam, ale on nie miał żadnego znaczenia, bo miałam wnuki i się nimi zajmowałam. Teraz się tak zastanawiam po upływie tylu lat, że jednak ja wszystko dałam radę i skądś tą siłę czerpałam. Ale jak szłam na, jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz, jak szłam na operację pierwszą, mówię, poszłam do księdza, zamówiłam mszę świętą i mówię, że ja się nawet modlić nie mogę. Ksiądz mówi do mnie, to niech pani tylko mówi, Jezu, ufam Tobie. No i tak też się stało z tym obrazkiem, Jezu, ufam Tobie, kosmetyczce. Tak pojechałam na operację, tak wróciłam i tak pozostałam do dnia dzisiejszego. Minęło 10 lat, 10 lat i zachorowałam po raz drugi. Wtedy, mówię, Boże, miałam operację 13 maja, o 13 i w piątek.
Nie ma przypadku.
Nie ma przypadku, więc Matka Boska czuwała nade mną i wszystko poszło. I to był całkowicie nowy nowotwór, nie była to wznowa. I dlatego chęć, no to już wtedy miałam więcej wnuków i chęć życia i chęć pomagania innym była tak ogromna, że to drugie leczenie, tą drugą chemioterapię w podobny sposób przyjęłam jak tamto. I tu muszę podkreślić jedną rzecz, że najważniejsze jest chęć życia i znaleźć sobie punkt, którego możemy się, tak, ja zawsze mówię, musimy się czegoś uczepić w życiu. Tak? Dla mnie no to nie było po tej pierwszej nie było ważne, że dzieci, że wykształceni, że ten, no byli wnuki, ale takim punktem, którego się uczepiłam i który dawał mi ten power, ten chęć życia, były moje pacjentki. Prawda? Dzieci owszem, wnuki tak, ale to, co tak zaiskrzyło i dało mi tą wolę walki, to właśnie były pacjentki. I jak działałam w Amazonkach, to właśnie też pomagałam ludziom znaleźć takiego momentu, takiego punktu, którego mogłyby się jak gdyby uczepić i walczyć z tą chorobą, prawda? Bo pracując społecznie z Amazonkami, miałam tą świadomość, że ja mam wiedzę o wiele większą niż one. Raz, że ze względu na zawód, a drugi ze względu na przebytą chorobę, na doświadczenie moje, jakie było. I niejednokrotnie szukaliśmy wspólnie, nawet z tą Amazonką i jej rodziną, takiego momentu, gdzie ona zobaczyła to światełko w tunelu, którego mogłaby się uczepić i znaleźć sobie taki punkt, dlaczego powinna walczyć, dlaczego nie powinna się poddawać chorobie. Zdarzało się tak, że Amazonki, które miały niewielki stopień nowotworu, ale nie znalazły potrzeby życia, chęci życia i celu, do czego mają dążyć, odchodziły z tego świata. Gdzie rozmawiałam z lekarzem i bardzo ubolewał nad tym, że właśnie nie potrafiły znaleźć chęci życia. Natomiast tam, gdzie jest ogromna walka i ogromna chęć życia i jest cel, to pomimo nawrotów, pomimo ogromnej walki, jaką musiały stoczyć, żyją. Pamiętam taką koleżankę, która najpierw chciała, żeby dziecko poszło do szkoły, potem żeby do pierwszej komunii, potem żeby szkołę skończyła, no i doczekała ślubu i doczekała wnuków. Także wszystko zależy od naszego nastawienia, od naszego punktu, który nam daje możliwość walki i chęci walki, bo możliwość to może mamy, ale z tymi chęciami różnie to bywa.
Otulona w ramionach Maryi i Jezusa Miłosiernego doświadczyła Pani choroby po raz drugi, ale to, co Pani przed chwilą powiedziała, jest bardzo ważne, dlatego że to się składa na to, o czym też mówią lekarze w procesie leczenia. Jak bardzo ważne jest nastawienie i otwartość i siła, hart ducha, siła do walki pacjenta.
Ja powiem jeszcze jedną rzecz. To doświadczenie, które zdobyłam w klubie Amazonek, gdzie przychodziły koleżanki z rodziną. Rodzina nie potrafiła się pogodzić, że matka na przykład, czy siostra, czy zachorowały. Zamiast dawać wsparcie, to pokątnie płakały. Potrafiła przyjść koleżanka i mówi, no zróbcie coś, bo ja już dłużej nie wytrzymam. Oni po kątach płaczą, myślą, to ja już nie mam po co żyć, bo już na pewno umieram. Takie osoby kontaktowaliśmy z psychologiem, który właśnie rodzinie starał się tłumaczyć, że no nie powinny okazywać. Pewnie, że jest strach, no każdy z nas ma, prawda, bo nie wiemy jaki będzie koniec leczenia i co będzie dalej, ale musimy pamiętać, że wszystko jest w naszych rękach, i rodzina jest tu bardzo potrzebna, czy znajomi, czy rodzina, a było niejednokrotnie się tak zdarza, że dołują. Co jeszcze mogę powiedzieć, że społeczeństwo, no teraz, ja już po tylu latach mogę powiedzieć, że się bardzo dużo zmieniło, ale jak ja zachorowałam w 1999 roku, to ludzie uważali, obserwowali te kobiety, które są po mastektomii, jak wygląda, taka zaniedbana, to tam już pewnie chora, pewnie już, ale nikt nie pomyślał, że ona choruje, że ona walczy z chorobą, tylko oceniali ją po wyglądzie. No więc koleżanki, wychodząc z domu, starały się zawsze elegancko uczesać, wymalować, bo taka była mała wiedza społeczna na temat nowotworu piersi i walki z nią. No może teraz się trochę zmieniło, ale jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz. Namawiam do samobadania piersi, do zgłaszania się badań kontrolnych, ponieważ mamy już XXI wiek, a jeszcze się zdarza, że są guzy, nowotwory wielkości jajka kurzego. Rodzina nie zauważyła, ona się nie przyznała, no i potem się robią tragedie. Nie ma nic lepszego jak właśnie samo badanie i dokonywania wszystkich badań kontrolnych. Jest to tak niedużo, a tak ogromnie potrzebne dla zdrowia i życia.
Bardzo dziękuję za ten apel. Do niego się oczywiście również przyłączamy. Pani Tereso, co dzisiaj Panią szczególnie cieszy? Jak lubi Pani spędzać czas? Jest intensywny.
Jest tak.
Trudno się z Panią było umówić na rozmowę, więc ja dobrze słyszałam, że w planie, w grafiku był jakiś aerobik, więc dba Pani o zdrowie.
Tak, oczywiście.
Aktywność fizyczną.
Tak, żeby jeszcze było lepiej, to zapisałam się na Uniwersytet Trzeciego Wieku, tak?
Wspaniale.
I tam korzystam. Tam korzystam ze spotkań, z koncertów, z gimnastyki.
Jest Pani studentką.
Tak. Bardzo czynną. Tak, raz w tygodniu chodzę na gimnastykę przy muzyce. Mhm. Jest to, i polecam wszystkim, jest to bardzo dobrze, wpływa na kondycję organizmu i nie ma czasu myśleć o chorobach, o wszystkim seniorom zalecam, żeby nie siedzieć w domu, korzystać ze wszelkich możliwych grupowych, ja już tu nie mówię indywidualnie, tylko grupowych spotkań, dlatego że wtedy człowiek ma kontakt z ludźmi i nie myśli o chorobach, nie myśli o tym, co może nastąpić. Dzielimy się różnymi radościami, korzystamy ze spotkań z autorami, z aktorami, na różne koncerty chodzimy. Po to, żeby się radować każdym dniem życia. Ja mogę powiedzieć, że ja znam cenę życia i znam cenę każdego dnia. I wszystkich zachęcam do takiego grupowego do brania udziału w grupowych zajęciach, gdzie można się dzielić swoimi zainteresowaniami i wtedy się zapisujemy do grupy, której chcielibyśmy być, co chcielibyśmy dalej robić. Wyjeżdżamy na wycieczki z tą grupą, także...
Ma pani co robić?
Nie mam czasu na nic. No nie mam czasu. No jeżdżę, odwiedzam wnuki i dzieci, ale wszystkim polecam, żeby korzystać ze spotkań, informowania siebie nawzajem o korzyściach, jakie nam to przynosi. Mhm. Bo siedzenie w domu, biadolenie nad własnym zdrowiem i tylko szukania chorób, to do niczego dobrego nie prowadzi, bo wtedy nie ma tej chęci życia, prawda? Ja mam jeszcze tyle do zrobienia, owszem, tyle, na ile jest mi dane, bo nigdy nie wiadomo, kto, kiedy i w jakich okolicznościach, ale trzeba się cieszyć każdym dniem i korzystać z tych możliwości, jakie nam czy gmina, czy miasto, czy województwo, no cokolwiek. Mhm. Teraz jest taki program też Aktywny Senior, ale tam również są zajęcia, gimnastyka, aerobik w basenie, plastyczne zajęcia. Także można ze wszystkiego korzystać i sobie jakoś nie płakać nad sobą, nie biadolić, tylko korzystać z tych wszystkich możliwości i dzielić się i przebywać z ludźmi, cieszyć się wspólnym pobytem razem z sobą.
I maksymalnie wykorzystać czas. Ja sobie tak wyobrażam i mam takie skojarzenie z panią, jak tak słucham tego, jak dobrze wstać, skoro świt. I tak i
o
ruszyć
tak. I cieszy,
dzień.
Najważniejsze, że wstajemy z radością.
Tak. Nie, dobrze rozpocząć dzień.
Tak, to jest ważne, to bo jak wstajemy je znowu i teraz, tu mnie boli, tam mnie boli. No boli mnie, no owszem, że mnie boli, ale ja mam, dzisiaj idę tam, jutro idę tam, a jeszcze tam z koleżanką mam się spotkać, a jeszcze oprócz tego spotykamy się z, tego nie mówiłam, ale oprócz tego mojego aktywnego życia tam z seniorami, to utrzymuję kontakty z Amazonkami. Z moimi koleżankami zawsze się śmieję, że średnia wieku 85, ale...
Niemożliwe.
Tak, mamy 96-letnią koleżankę, którą też odwiedzamy, ale raz w miesiącu spotykamy się na takim towarzyskim spotkaniu, gramy w Rummybooka, także mimo wszystko jeszcze czas znajduję na takie spotkania i na rozmowy telefoniczne, bo z niektórymi już nie można się spotkać, albo nie chcą, albo stan zdrowia nie pozwala na wyjście, no to staramy się jeszcze w inny sposób, żeby też z nimi mieć kontakt, żeby się nie czuły osamotnione.
Jak dobrze wstać, skoro świt, jutrzenki blask, duszkiem pić, nim w górze tam skowronek zacznie tryl. Jak dobrze wcześnie wstać dla tych chwil, gdy nie ma wad, wspaniały, piękny świat. Jak dobrze wcześnie rano wstać wiosną lat. Otrząsa się z rosy bez, chcę w taki dzień znaleźć cię. Obiecał mi poranek szczęście dziś i szczęście dziś musi przyjść. Nie zmąci mej radości żaden cień. Wschodzące słońce śmieje się, co za dzień. Obiecuje nam ranek wszystko, co chcemy mieć. Miłość ludziom, deszcze listkom, słowom sens. Budzimy się do życia, naiwni tak, jak czasami porankiem bywa piękny świat. Nadzieja i jutrzenka, siostry dwie. trzeba wiedzieć, że są, wierzyć w nie.
Zawsze w audycjach Seniora Rada o tym, jak cieszyć się życiem, pani Tereso, mówimy i radzimy. Pani już troszkę tych rad udzieliła, między innymi, żeby nie narzekać, żeby zadbać o aktywność fizyczną i radość ducha. Jakich jeszcze rad udzieliłaby pani seniorom, aby pięknie przeżyli swoje lata?
Ja myślę, że najważniejsze to jest bycie nie w samotności, tylko wyjście do ludzi. Bo to nam daje potem, niejednokrotnie nawet nie wiemy, ile nam to radości daje kontakt z drugim człowiekiem. Ale na zasadzie radości, a nie na zasadzie biadolenia, ubolewania. Bo to jest najgorsza rzecz, która może być. Cieszmy się każdym dniem, radujmy się z tego, że szczęśliwie przeżyliśmy dzień, a nawet jeżeli on był trochę gorszy, to jutro będzie lepsze.
Bardzo dziękuję za tę piękną radę, pod nią się podpisuję i bardzo dziękuję za to spotkanie pełne radości, hartu ducha, wiary w to, że będzie dobrze, ufności i mogłabym tak mówić i mówić. Bardzo dziękuję za to jakże uśmiechnięte spotkanie.
Najważniejsze, że wiemy o tym, że ktoś nad nami czuwa i to wszystko dostajemy z góry, prawda?
Dokładnie.
I tego się trzymajmy i cieszmy się i dziękujmy Bogu za każdy przeżyty dzień.
Bardzo, bardzo dziękuję. Pani Tereso, mówimy, myślę, do zobaczenia i do usłyszenia. Pewnie jeszcze pani zawita do naszego radia. Oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję za
dziękuję
rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Seniora Rada.
Czyli jak cieszyć się życiem.